Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Jak w każdy piątek o tej porze rozpoczynamy audycję Szukając Słowa Bożego, audycja, która przygotowuje nas na spotkanie z liturgią Bożego Słowa, które usłyszymy w najbliższą niedzielę. A najbliższa niedziela to uroczystość zesłania Ducha Świętego. Drogami Bożego Słowa w dzisiejszym programie prowadzić nas będzie ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na początku prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego.
Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości i sumień, o najmilszy. Słodka serca dość, słodkie orzeźwienie. W pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu miłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, oddaj swej potędze, bez Twojego tchnienia. Cóż jest wśród stworzenia, jeno cierni i nędzę, obmyj co nie święte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca rane, nagnij co jest harne, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.
Drodzy Państwo, sięgnijmy po lekturę niedzielnej liturgii Słowa Bożego. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich, rozdział 2, werset od 1 do 11. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Drugie czytanie, czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 12, werset od 3 do 7 i od 12 do 13. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. To niedzielna Ewangelia. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Rozdział 20, werset od 19 do 23. Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
Przybądź, Duchu Święty, wpuść niebios uwzięty, światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogi, dawco darów mnogi, przyjdź światłości sumień. Światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogi, dawco darów mnogi, przyjdź światłości sumień. Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebios uwzięty, światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogi, dawco darów mnogi, przyjdź światłości sumień.
O komentarz do niedzielnej liturgii Słowa Bożego poprosiliśmy księdza doktora Krzysztofa Naporę, sercanina z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Słowo Boże, które przed chwilą słyszeliśmy, prowadzi nas w głąb, w samo serce tajemnicy zesłania Ducha Świętego. Absolutnie wyjątkową rolę pełni tutaj opis świętego Łukasza, który znajdujemy w dziejach apostolskich. Zanim spróbujemy przyjrzeć się nieco bliżej temu fragmentowi, warto zwrócić uwagę na kilka elementów, które pozwolą nam lepiej zrozumieć opowiadanie Łukasza. Jak się wydaje, w swoim opisie Łukasz nigdy nie chce pozostać jedynie chłodnym sprawozdawcą wydarzeń. Kieruje on swoje słowo do bardzo konkretnej wspólnoty i poprzez swoje słowo pragnie on, by wspólnota ta mogła uczestniczyć, mogła mieć żywy udział w tym, co się stało udziałem pierwszej wspólnoty, idealnej wspólnoty uczniów. Ta sama misja, ta sama moc, to samo działanie Ducha, ta sama miłość i Duch, które ożywiać mają wierzących. W opowiadaniu Łukasza zesłanie Ducha jest następstwem i konsekwencją w niebo wstąpienia. Jest wyraźnym znakiem, który potwierdza, że Jezus jest rzeczywiście Panem i Mesjaszem, który wstąpił do nieba i zasiada po prawicy Boga. Dalej, jak się wydaje, zesłanie Ducha zajmuje absolutnie centralne miejsce w opowiadaniu świętego Łukasza. Tak jak misja Jezusa rozpoczyna się od chrztu w Jordanie, w czasie którego ujawnia się Duch w postaci gołębicy. Tak jak w scenie w synagodze w Nazarecie, gdzie Jezus przedstawia się słowami Izajasza: Duch Pański nade mną, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie. Tak i dzieło uczniów Chrystusa, dzieło młodej wspólnoty Kościoła, rozpoczyna się od sceny niezwykłego chrztu w Duchu, który dokonuje się w dniu Pięćdziesiątnicy. Dar Ducha stanowi obietnicę, która zamyka pierwszą księgę napisaną dla dostojnego Teofila, księgę Ewangelii świętego Łukasza. Jednocześnie ten sam dar Ducha otwiera drugą księgę, Ewangelię Kościoła, to jest Księgę Dziejów Apostolskich. Wydarzenie zesłania Ducha Świętego wyznacza rzeczywiście początek nowej ery, ery Kościoła. Według opisu świętego Łukasza wspólnota uczniów oczekuje daru Ducha, trwając wspólnie na modlitwie. Stwierdzenie to znajdujemy w pierwszym i drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. W Księdze Dziejów, w rozdziale pierwszym, werset 13, Łukasz zapisał, że apostołowie trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Jest to idealny obraz wspólnoty Kościoła, do którego nawiązywać będą sumaria, podsumowania obecne w dalszej części Księgi Dziejów Apostolskich. Łukasz będzie w nich opisywał funkcjonowanie wspólnoty uczniów. Kto tworzy tę wspólnotę? Czy są to jedynie apostołowie, matka Jezusa i jego bracia? Wydaje się, że chodzi o raczej szerszą wspólnotę. Wspólnotę, o której wspomina pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, około 120 osób, będących słuchaczami pierwszej homilii świętego Piotra, w której wskazał on na potrzebę, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Obietnica Ducha w myśl słów świętego Piotra odnosi się do wszystkich, którzy nawracają się i przyjmują chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan Bóg nasz powoła. Rzeczywiście, Księga Dziejów Apostolskich wspomni kilkakrotnie o darze Ducha, który zostaje udzielony tym, którzy otwierają się na Jego działaniem. Tekst w niezwykle mocny sposób przywołuje ideę jedności uczniów oczekujących na wypełnienie się obietnicy Chrystusa. Widzialnym znakiem ich jedności jest wspólna modlitwa, o której wspomina rozdział pierwszy Dziejów Apostolskich. Można pytać, w jaki sposób wspólnie modliła się ta pierwsza wspólnota. Dziś, gdy na modlitwie wspólnej łączą nas tajemnice różańcowe czy adoracja, warto uzmysłowić sobie, że te formy modlitwy nieznane były bezpośrednio uczniom Chrystusa. Być może znacznie bliższe tej pierwotnej formy modlitwy są liturgia godzin, liturgia uświęcenia czasu, czy też modlitwa słowami psalmów. Oprócz psalmów, które mają charakter modlitwy bardzo osobistej, intymnej, które wydają się wprost wyjęte z kontekstu zamkniętej izdebki i modlitwy w ukryciu zanoszonej do Ojca, który widzi w ukryciu, Księga Psalmów zawiera cały szereg utworów, których elementy jednoznacznie wskazują na praktykę modlitwy wspólnej. Dzieje apostolskie wielokrotnie wspominają o modlitwie wspólnoty uczniów. Jeśli pomyślimy, że niekiedy miejscem tej modlitwy była świątynia, to znaczy ogromny teren kompleksu świątynnego, dojść musimy do wniosku, że modlitwa wspólnoty pierwszych uczniów nie mogła, przynajmniej w zewnętrznej formie, znacząco odbiegać od żydowskich praktyk modlitewnych. Jezus, o którym Ewangelie kilkukrotnie wspominają, że modlił się w miejscach ustronnych, samotnie, na prośbę uczniów nauczył ich przecież modlitwy, w której do Boga zwracać się mieli słowami Ojcze nasz. Forma liczby mnogiej w naturalny sposób podsuwa myśl o modlitwie wspólnoty, o modlitwie, która jednoczy wspólnotę w wołaniu do Ojca, który jest w niebie. Nakaz Jezusa, by nie odchodzić z Jerozolimy i oczekiwać na Ducha, każe również myśleć, że przedmiotem tej wspólnej modlitwy mogła być prośba o dar Ducha. Również motyw Królestwa, które jednocześnie jest i nadchodzi, którym uczniowie mają się cieszyć, którym mają żyć i którego mają oczekiwać, wydaje się być również prawdopodobnym elementem modlitwy wspólnoty uczniów. Początek rozdziału drugiego nie wspomina wprost o modlitwie, o której czytaliśmy w rozdziale pierwszym. A jednak aż dwukrotnie podkreśla on motyw zjednoczenia uczniów. Najpierw tekst mówi, że byli wszyscy razem, esam pantes homo. Słowo homo, razem, pochodzi od słowa homos, to znaczy taki sam, wspólny, połączony. I wskazuje na coś, co łączy uczniów, co czyni ich podobnymi. Nieco dalej, malując obraz Kościoła po zesłaniu Ducha, Łukasz napisze, że jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. W pewnym sensie duch, na którego oczekują i o którego proszą we wspólnej modlitwie, już jednoczy ich, już czyni z nich wspólnotę. Ale tekst wspomina również, że byli razem, epi to auto, co w wielu tłumaczeniach oddane zostało jako na jednym miejscu. Komentatorzy podkreślają, że nie chodzi tu wcale o topograficzną lokalizację, o przestrzeń, która łączy grupę ludzi. To samo wrażenie, epi to auto, pojawiło się w pierwszym rozdziale, gdzie podkreśla jedność wspólnoty złożonej z około 120 uczniów i uczennic Chrystusa. Wspólnotę pewnego doświadczenia, jedność, która rodzi się ze wspólnie przebytej drogi, doświadczenie spotkania z Jezusem w czasie Jego publicznej działalności, począwszy od chrztu, aż po spotkanie ze Zmartwychwstałym. Głęboka jedność to z pewnością niezwykła cecha, która charakteryzuje oczekującą na Ducha wspólnotę uczniów Chrystusa. Łukasz, relacjonując zesłanie Ducha Świętego, wspomina o wypełnieniu się Dnia Pięćdziesiątnicy. Określenie Pentekoste, Pięćdziesiątnica, używane było standardowo w greckich tekstach na określenie święta tygodni. Było ono jednym z najważniejszych świąt pielgrzymkowych. Jak zapisano w Księdze Powtórzonego Prawa, 3 razy do roku każdy mężczyzna ukaże się przed Panem, Bogiem Twoim, w miejscu, które sobie obierze, na święto Przaśników, na święto Tygodni i na święto Namiotów. W Księdze zaś Kapłańskiej znajdujemy szczegóły dotyczące święta Tygodni. I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiono snopy, aby wykonano nimi gest kołysania, 7 pełnych tygodni. Aż do dnia po 7 szabacie odliczycie 50 dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana. Przyniesiecie z waszych siedzib po 2 chleby kwaszone, aby wykonano nimi gest kołysania, każdy z 0,2 efy najczystszej mąki. To będą pierwociny dla Pana. Święto Tygodni było świętem dziękczynienia za pierwsze zbiory. W kalendarzu rolniczym Palestyny był to okres po zbiorach jęczmienia. W późniejszym okresie do tego motywu związanego z naturalnym cyklem wegetacji dołączyły również inne elementy życia religijnego. Część literatury żydowskiej, np. Księga Jubileuszy, łączy święto Pięćdziesiątnicy z ceremonią odnowienia przymierza i wspomnieniem daru prawa. Echa tego połączenia można odnaleźć w liturgii synagogalnej w kolejnych wiekach. W 3-letnim cyklu czytania Tory fragment o Teofanii na Synaju czytany był w czasie Pięćdziesiątnicy. Pobożni Żydzi noc przed świętem tygodni spędzali czytając Torę, by w ten sposób przygotować się na jej ponowne przyjęcie. To przyjęcie miało się dokonać właśnie w święto tygodni. W to święto czytano również zwyczajowo Księgę Rut, opowiadającą o dzielnej Moabitce, która kierując się odruchem serca, nie porzuciła w nieszczęściu swojej teściowej Noemi. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg będzie moim Bogiem, mówiła, wyruszając w drogę ze swoją teściową. Bóg, który widział serce Rut, nie tylko pokierował jej kroki w stronę narodu przymierza, ale również ją wybrał na prababkę króla Dawida. Jak słyszeliśmy, prawo zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa przewidywało, że każdy mężczyzna 3 razy do roku winien pielgrzymować do Jerozolimy. W praktyce przepis ten możliwy był do zrealizowania jedynie dla mieszkańców Palestyny, być może nawet jedynie dla mieszkańców Judei. Dla Żydów żyjących w dalszej odległości od Jerozolimy, dla Żydów żyjących w diasporze, zamieszkujących odległe miasta imperium, był on praktycznie nie do zrealizowania. Niekiedy byli oni w stanie przybyć do Jerozolimy na święto jedynie raz w ciągu swego życia. Podkreśla się, że święto tygodni było tym świętem, które być może ze względu na pogodę, która ułatwiała podróżowanie, przyciągać mogło szczególnie dużo pielgrzymów. Ten moment, kiedy przybywają do Jerozolimy, głównie Żydzi, lecz także wywodzący się niekiedy z różnych narodów, sympatycy judaizmu, staje się niezwykłą okazją do manifestacji działania Ducha, który posyła apostołów na głoszenie Ewangelii w Jerozolimie, w Judei i aż na krańce świata. Zesłanie Ducha Świętego opisane na kartach dziejów apostolskich zawiera elementy teofanii, objawienia się, ukazywania się Boga człowiekowi, jakie znamy z kart Biblii Hebrajskiej. Gwałtowny szum, który dał się słyszeć, może być odpowiednikiem odgłosów, grzmotów, które towarzyszyły Teofanii na Synaju. Wiatr przypomina działanie ducha u Ezechiela, kiedy Bóg mówił do proroka patrzącego na dolinę wyschłych kości: prorokuj do ducha, synu człowieczy. Motyw ognia upodabnia zesłanie ducha do objawienia się Boga Mojżeszowi w krzewie, który płonął, lecz się nie spalał. Przypomina również Teofanię na Synaju, kiedy Pan stąpił na górę w ogniu i unosił się z niej dym jak z pieca i cała góra bardzo się trzęsła. Nawiązywać może wreszcie do nauczania Jana Chrzciciela, który mówił o mocniejszym od siebie, który chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Wreszcie obraz języków, które otrzymują uczniowie, wydaje się być echem proroctwa Joela o wylaniu ducha na końcu czasów. Nie bez znaczenia wydaje się również fakt, że ogień przybiera formę języków. Ukazały się im też jakby języki ognia. Właściwe znaczenie tej formy ukaże się w pełni w pierwszym owocu obecności ducha w uczniach. Będą przemawiać różnymi językami do tłumu zgromadzonego w Jerozolimie w czasie święta. Poszczególne elementy towarzyszące zesłaniu Ducha Świętego, oprócz tego, że nawiązują do tradycyjnych elementów teofanii, ukazywania się Boga, kryją w sobie również głęboką treść. Słowo pnoe, którego Łukasz używa na określenie wiatru, pojawia się w zawartym w drugim rozdziale Księgi Rodzaju opisie stworzenia człowieka, w którego nozdrza tchnął Bóg tchnienie życia. Ogień kojarzony był zawsze z ostateczną interwencją sprawiedliwego Boga. Symbolizował sąd, który odbędzie się na końcu czasów. Wielokrotnie podkreślano również oczyszczające znaczenie ognia. Tekst wspomina również, że uczniowie zgromadzeni w miejscu zesłania ducha zostali napełnieni duchem. Obraz napełnienia duchem pojawia się na kartach Biblii Hebrajskiej w kontekście niezwykłych postaci, które odgrywają istotną rolę w historii Izraela. Duch umiejętności napełnia rzemieślników, którym powierzono pracę przy budowie przybytku. Duch wypełniał ludzi, uzdalniając ich do roli przywódców narodu, dowódców wojskowych. Często obraz napełnienia duchem pojawia się również w kontekście misji prorockiej. To niezwykłe działanie ducha, który wypełnia człowieka, czyniąc z niego narzędzie Bożego mówienia czy działania, pojawia się również dość często w Ewangelii świętego Łukasza, choćby w Ewangelii dzieciństwa. W momencie zwiastowania Gabriel objawia Maryi, że poczęte z niej dziecię będzie napełnione Duchem Świętym. Napełnieni duchem śpiewają swoje hymny rodzice Jana Chrzciciela, zarówno Elżbieta, jak i Zachariasz. W Księdze Dziejów Apostolskich napełnienie duchem towarzyszy często momentowi nawrócenia, przyjęcia nauki Chrystusa. W przypadku zaś tych, którzy już byli uczniami, oznacza moment jakiegoś szczególnego wkroczenia Boga w historię człowieka, jakiejś szczególnej interwencji, która uzdalnia człowieka do misji, do której Bóg go wybiera. Wreszcie niezwykły dar mówienia w językach, który w interpretacji świętego Łukasza wydaje się być realizacją zapowiedzi proroka Joela. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję ducha mojego na wszelkie ciało i będą prorokować synowie wasi i córki wasze. Młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i będą prorokowali. Być może w kontekście święta tygodni, w którym wspominano dar Tory, dar prawa, dar języków, jakie otrzymali uczniowie, jest echem żydowskiej tradycji, zapisanej później w Talmudzie, która głosiła, że Tora została na Synaju przekazana w 70 językach, co może być aluzją do przekonania o uniwersalnym zasięgu prawa. Prawa zapisanego na kartach pięcioksięgu, które skierowane zostało do wszystkich ludów i narodów. Może być również echem tradycji mówiącej o liturgii niebieskiej, której przewodzą aniołowie, chwalący Boga w różnych językach. Choć czasem porównuje się dar mówienia różnymi językami, który jest znakiem mocy z wysoka, która wypełnia uczniów w momencie zesłania Ducha Świętego, do opisywanej na kartach listów świętego Pawła glosolali. Choć relacja Łukasza i Pawła mają pewne elementy wspólne, warto zauważyć, że w przypadku opisanej przez Pawła glosolali chodzi raczej o ekstatyczne wypowiedzi w niezrozumiałym dla świadków języku. Tymczasem w przypadku opisu zesłania Ducha Świętego mamy wzmiankę, że uczniowie posługują się językami, w których słuchacze, pielgrzymi przybyli do Jerozolimy z różnych zakątków świata, rozpoznają swoje własne języki. I choć świadkowie tego wydarzenia, widząc zachowanie uczniów, podejrzewają, że mogą być oni pod wpływem alkoholu, to jednak przesłanie uczniów, to o czym mówią napełnieni duchem uczniowie, jest zrozumiałe. Jakże więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Nieco zagadkowy w opisie Łukasza wydaje się moment, kiedy dar, jaki otrzymują uczniowie zgromadzeni, jak każe myśleć tradycja, w wieczerniku, kiedy ten dar staje się jawny. Łukasz wspomina, że kiedy dał się słyszeć szum, a napełnieni duchem uczniowie zaczęli mówić różnymi językami, zbiegli się do nich pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Pytamy, gdzie rozgrywa się ta scena? Czy Piotr, który za chwilę wygłosi pierwsze publiczne kazanie do ludzi spoza grona uczniów Chrystusa, uczyni to w ciasnym wieczerniku? Obecność pielgrzymów z tak różnych stron świata, a ponadto liczba tych, którzy pod wpływem słów Piotra przyłączą się do grona uczniów Chrystusa, około 3000 ludzi, każe raczej myśleć o miejscu, w którym krótko po zesłaniu ducha przemawiają uczniowie. Każe myśleć o placu świątynnym. To tam przychodzili pielgrzymi przybyli na święto. To tam skierować mógł Bóg kroki uczniów, kiedy ten gwałtowny wicher otworzył zamknięte dotąd drzwi wieczernika. To tam wreszcie, w kontekście świątyni, zabrzmiał prorocki głos Piotra, który odważnie głosił: niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Jakie jest znaczenie tej sceny, którą znajdziemy na początku Dziejów Apostolskich, tej niezwykłej księgi będącej Ewangelią Kościoła? Niekiedy podkreśla się, że scena ta, ze względu na teologiczne znaczenie święta tygodni, jako święta odnowienia przymierza i ponownego przyjęcia daru Tory, ukazuje moment, w którym nowy Izrael otrzymuje dar nowego prawa. Prawa nie litery, lecz ducha. Prawa zapisanego nie tyle na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc. Jakąś słabością tej interpretacji może być fakt, że nawiązanie do odnowienia przymierza i daru prawa w kontekście święta tygodni poświadczone jest jednoznacznie dopiero w późniejszym okresie. Nie wiemy, czy motywy te obecne były w judaizmie pierwszego wieku, czy znane były Łukaszowi. Bardzo często sceny zesłania ducha, zwłaszcza ze względu na niezwykły dar języków, odczytuje się w kontekście opowiadania o wieży Babel, dzień pięćdziesiątnicy i dar ducha, moment przedziwnego zjednoczenia ludzi mówiących różnymi językami i przybyłych ze wszystkich stron świata, staje się w tym kluczu odwróceniem przekleństwa rozproszenia pokolenia budowniczych wieży sięgającej swym wierzchołkiem nieba. Ludzkość, która w wyniku zrodzonego z pychy człowieka przedsięwzięcia rozprasza się i przestaje komunikować, w darze ducha odkrywa źródło jedności, odkrywa źródło wzajemnego porozumienia. Choć obraz ten jest niezwykle sugestywny, inspirujący, to jednak warto zwrócić uwagę, że scena z Dziejów Apostolskich nie jest dokładnym odwróceniem opowiadania o wieży Babel. Łukasz podkreśla, że tłum zgromadzony w dniu święta nie tyle zaczyna posługiwać się jednym językiem, ale raczej otwiera się na rozumienie wielości i różnorodności. To uczniowie zaczynają posługiwać się różnymi językami i w ten sposób ich mowa zaczyna być zrozumiała dla ludzi pochodzących z różnych stron świata. To, co wydaje się najistotniejsze w przekazie Łukasza, to obraz wspólnoty uczniów, która przez działanie Ducha Świętego zostaje przygotowana do misji zleconej jej przez Chrystusa, wstępującego do nieba. Dar Ducha sprawia, że ta skromna liczebnie grupka ludzi, doświadczająca wciąż swoich lęków i ograniczeń, zjednoczona na modlitwie, a jednak wciąż zamknięta w ciasnej przestrzeni wieczernika, nagle otwiera się i staje się gotowa do wyjścia na zewnątrz, do przemawiania, do głoszenia, do dawania świadectwa w języku, który jest zrozumiały dla każdego, w języku, który dla każdego jest słyszany jako jego własny język, język ojczysty. I tak jak mówi święty Łukasz, to świadectwo, które składa pełen Ducha Świętego Piotr, staje się niezwykle skuteczne. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz, czytamy w drugim rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich. Można powiedzieć, imponujący plon, jaki przynosi zasiew słowa dokonany przez Piotra, wspólnota 120 uczniów Chrystusa, która w wyniku jednego kazania powiększa się niemal 30-krotnie. Obfitość ta w niezwykły sposób wpisuje się w logikę święta tygodni, święta dziękczynienia za pierwsze zbiory. Jest Bogu za co dziękować w kontekście żniwa, jakie dokonuje się w dniu pięćdziesiątnicy. Wydaje się jednak, że znacznie istotniejsze od czystej statystyki jest to, co dokonuje się w sercach tych, którzy przyjmują prawdę o Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Mesjaszu. Łukasz kończy scenę zesłania Ducha słowami: trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Ten duch, który zstępuje w dniu pięćdziesiątnicy na apostołów, na uczniów Chrystusa, ten duch, który staje się źródłem misji, ożywia wciąż wspólnotę i uzdalnia ją do nieustannego dawania świadectwa. Słyszymy o tym wyraźnie w drugim dzisiejszym czytaniu. Dar ducha okazuje się nie tyle jednorazowym wydarzeniem, które rozgrywa się w dniu pięćdziesiątnicy, u początku misji Kościoła, ale jest stałym i koniecznym elementem chrześcijańskiego życia. Bez pomocy ducha, bez jego obecności, bez jego działania, bez jego tchnienia i bez jego żaru nikt nie jest w stanie złożyć wyznania: Panem jest Jezus. I nie chodzi tu jedynie o wypowiedzenie formuły, która brzmieć może jak magiczne zaklęcie. Chodzi raczej o wyznanie, o świadectwo, które każdego dnia znajdować musi potwierdzenie w konkretnych wyborach, w konkretnym działaniu, w bardzo konkretnej miłości. Jedność uczniów zarysowana u początku misji Kościoła, jedność, którą Łukasz opisze jako jeden duch i jedno serce ożywiające wszystkich wierzących, jest niemożliwa do utrzymania, nie przetrwa w obliczu trudności bez stałej obecności tego, który jest najgłębszym źródłem tej jedności. To duch jest w stanie budować jedność wspólnoty uczniów w różnorodności ich pochodzenia, w różnorodności ich języków, powołań, temperamentów, w odmienności pełnionych ról społecznych, charyzmatów. I nie chodzi tu o zwykłe socjologiczne zjednoczenie uczniów we wspólnej misji. Nie chodzi o zwykłą skuteczność wspólnego działania, wspólnej aktywności. Chodzi o najgłębszą jedność, o jedność, której obrazem jest ludzkie ciało. To w nim poszczególne organy, choć pełnią odmienne funkcje, choć różnią się wyglądem, ożywione jednym duchem, tworzą jedność. Jedność, która żyje. Jedność, która jest ciałem. Jedność, która jest ciałem Chrystusa. Chrystusa zmartwychwstałego. W ten sposób logika liturgii słowa w niedzielę zesłania Ducha Świętego prowadzi nas jakby wstecz, do wieczernika, gdzie zmartwychwstały po raz pierwszy ukazuje się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Święty Jan wydaje się opowiadać jakby swoją wersję opowiadania o zesłaniu Ducha Świętego. Miejsce, w którym przebywają uczniowie, choć przed chwilą na kartach Dziejów Apostolskich było miejscem niezwykłego zjednoczenia uczniów na modlitwie. W tej chwili, w której rozpoczyna się opowiadanie Ewangelii Świętego Jana, na moment przed ukazaniem się Jezusa uczniom, jest małą, klaustrofobiczną przestrzenią, zamkniętą lękiem apostołów, napełnioną niepewnością, być może beznadzieją, wypełnioną strachem i zapachem wędzonej ryby. W pewnym sensie ten wieczernik jest dla uczniów grobem, w którym nie ma znaku prawdziwego życia. W taką właśnie przestrzeń wchodzi wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia Jezus zmartwychwstały. Pozdrawia uczniów słowami pokój wam, pokazuje ręce i bok, tchnie ducha i posyła. I każdy z tych gestów staje się elementem jakiejś niezwykłej duchowej reanimacji. Jezus, który pokonał śmierć, przywraca teraz życie swoim uczniom. Słowa pokój wam to nie tylko standardowe semickie pozdrowienie, ale też niezwykłe przypomnienie słów, które apostołowie usłyszeli w tym miejscu. Pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Ten pokój to nie święty spokój, wolność od wszelkich zmartwień i trosk, ale niezwykły dar tego, który odniósł ostateczne zwycięstwo nad śmiercią, który wszystkiemu przywraca sens, który na nowo rodzi ufność, który na nowo wzbudza wiarę, budzi do życia. Zranione ręce i bok to widoczny znak, świadectwo wywyższenia Jezusa na krzyżu, uobecnienie chwili, w której do końca umiłował uczniów i uwielbił Ojca, chwili, w której sam został przez Ojca uwielbiony. Otwarty bok to również źródło, z którego pochodzi dar ducha, tego potężnego strumienia wody żywej płynącej z wnętrza duchowej świątyni, zburzonej i wzniesionej na nowo. Tchnienie i słowa weźmijcie Ducha Świętego to spełnienie obietnicy, którą złożył uczniom w czasie ostatniej wieczerzy. Będę prosił Ojca, a dam wam Ducha Parakleta, Pocieszyciela i Obrońcę. Ducha, który o wszystkim pouczy i wszystko przypomni. Przypomni to, co Jezus mówił uczniom. Pisząc, tchnął na nich, Jan odwołuje się do opisu stworzenia człowieka zawartego w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie Bóg tchnął w nozdrza ulopionego z prochu Adama tchnienie życia, na skutek czego stał się on istotą żyjącą. Jezus staje przed uczniami, którzy doświadczyli śmierci, którzy w pewnym sensie obrócili się w proch. Teraz zmartwychwstały tchnie w ten proch ożywcze tchnienie ducha, co sprawia, że uczniowie powracają do życia. Każdy z nich staje się na nowo istotą żyjącą. Ciałem żyjącym staje się również Kościół, wspólnota uczniów. Wreszcie czwarty element – posłanie. Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Do złudzenia przypomina to myśl, którą zawarł święty Łukasz w opisie zesłania Ducha Świętego. Napełniona Duchem Świętym wspólnota uczniów, żywy Kościół, zjednoczone ciało zmartwychwstałego jest posłany, jest nieustannie posyłany, aby głosić nie własną mocą, lecz mocą ożywiającego Ducha. Tak bardzo potrzeba nam nieustannie tego Ducha, daru Chrystusa zmartwychwstałego. Bez Niego Kościół nie jest Kościołem, a jedynie grupką przestraszonych ludzi zamkniętych w ciasnym wieczerniku wypełnionym zapachem wędzonej ryby. Z Nim, z Duchem Świętym Parakletem, Kościół staje się mistycznym, zjednoczonym w miłości ciałem zmartwychwstałego, który gotów jest świadczyć o Nim w Jerozolimie i w Samarii, i aż po krańce świata, również tego dzisiejszego świata.
Bardzo gorąco dziękujemy za rozważania. Gościem dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego jest ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Oczywiście czynne są numery telefonów do naszego studia. Państwa bardzo gorąco zapraszam do współtworzenia tego naszego biblijnego spotkania. Przypominam numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 20 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Radio Maria, bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże księdzu doktorowi i szczęść Boże ojcu. I ja się chciałem na takim skupić w fragmencie, że Pismo Święte w Ewangelii informuje mnie, że pasterze Kościoła są wezwani do misji nauczycielskiej, która pochodzi bezpośrednio od samego Boga, bo zaświadczają o tym słowa Jezusa. Jak mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam. I ten fakt czyni ich misję niezmiernie ważną. Następna sprawa to władza odpuszczenia grzechów, o której modlitwa mszalna mówi: Panie, najbardziej okazujesz swoją wszechmoc przez odpuszczenie grzechów. I słowa, które mogą wydawać się dziwne. Jak to? Można by zapytać: Bóg, który kieruje całym nieogarnionym wszechświatem, a jednak odkrywam w tych słowach wyczuwalną prawdę. I jeszcze chodzi mi o budowę tego zdania: którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a nie będą odpuszczone. Dla mnie oznacza to, że wszelkie wyroki Boże już są zapisane w niebie. Na koniec słowa takie: przemawiali tak, jak Duch Święty im pozwalał. I tu mam pytanie, czy chodzi w tym zdaniu o zdolność mówienia w ogóle, czy o siłę przemawiania? Pytam o to dlatego, bo w hymnie do Ducha Świętego znajduję takie słowa, mówiące o Duchu Świętym: przez Boga obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. I zastanawiam się, czy to jest wierne tłumaczenie, czy nie powinno być mocą obdarzasz język nasz. To tyle. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie, panie Pawle. Księże doktorze, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za te ciekawe intuicje i ciekawe spojrzenia, które zwracają naszą uwagę na niesamowicie istotne aspekty. Nie wiem, czy dam do wszystkich odnieść się, ale rzeczywiście to, co zostało wspomniane, że uczniowie uczestniczą jakoś w misji Chrystusa. Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Jakby Chrystus czyni analogiczną rzecz w stosunku do uczniów, jaką sam przeżywa w swojej relacji do Ojca. I myślę sobie, że to jest pierwszy wymiar tak naprawdę misji uczniów Chrystusa. Oni są zaproszeni do przeżywania analogicznej relacji, jaką przeżywa Chrystus w swojej miłości do Ojca, w swoim byciu posłanym przez Ojca. Jest intrygujące również, że w Ewangelii świętego Jana nie jest wprost sformułowane, na czym owo posłanie ma polegać. Do czego tak naprawdę przeznaczeni są uczniowie. O ile w innych Ewangeliach jest to wyraźnie sformułowane, idźcie i głoście, udzielajcie chrztu choćby, prawda? O tyle Jan jak gdyby w tym momencie zatrzymuje się. I to nie znaczy, że zamyka swoją wypowiedź, ale myślę, że w tym momencie jakby gdzie indziej nieco kładzie akcent. Oczywiście tą wypowiedź można by uzupełnić o te elementy, które pojawiają się u innych ewangelistów. Natomiast wydaje mi się, że być może właśnie w ten sposób Ewangelia świętego Jana kładzie nacisk, że posłanie to jest przede wszystkim relacja z tym, który posyła. To jest jakby nieustanne nasłuchiwanie tego, który przeznacza mnie do misji. To jest jakby zwrócenie uwagi na potrzeby nieustannej czujności. Będąc raz posłany, ja nieustannie pytam: Boże, do czego posyłasz mnie dzisiaj? Dokąd prowadzisz mnie dzisiaj? Co tak naprawdę dzisiaj jest Twoją wolą w stosunku do mojej osoby? Myślę, że ten aspekt zostaje niezwykle mocno podkreślony przez to jakby zatrzymanie w pewnym momencie zdania przez świętego Jana. To pytanie o to, co oznacza dokładnie ta asystencja ducha, wydaje mi się, że jest tutaj również jakiś niezwykły obraz tego działania ducha w człowieku. Kiedy myślę, że trudno jest mi wyrazić jakąś precyzyjną definicją, na czym to działanie polega, ale uwielbiam odwoływać się do obrazu choćby instrumentu, który sam w sobie pozostaje jedynie mniej lub bardziej doskonałym instrumentem muzycznym. Natomiast dotknięty ręką mistrza, dotknięty ręką prawdziwego wirtuoza jest w stanie wydobyć z siebie muzykę, która jest tą przedziwną syntezą doskonałości instrumentu, jakości instrumentu i ręki mistrza. I jest, myślę, coś w tym obrazie również, co wyraża prawdę działania Boga, działania ducha w człowieku. Czy udało mi się?
Tak, bardzo dziękuję, księże doktorze. Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No, serdecznie Bóg zapłać księdzu profesorowi i mojemu ojcu kochanemu przyjacielowi, który dzisiaj asystuje przy tej egzegezie Pisma Świętego. No, cieszę się bardzo, że z księdzem profesorem łączy mnie to samo imię, bo chcę zwrócić uwagę, jestem Krzysztof, zwrócić uwagę, że właśnie w dniu zesłania Ducha Świętego my również obchodzimy Kristoforę, tą, która właśnie niesie Chrystusa do Elżbiety, Matkę Najświętszą. Tak jakoś mi się to zbiegło. Księże profesorze, po tak wyczerpującej egzegezie, po tak bogatej, za którą jeszcze raz Bóg zapłać, ja bym to dodał tylko tyle, żeby nas właśnie to napełnienie Duchem Świętym tak jakoś dotknęło i spotkało, to teraz chodzi tylko o to, żeby prosić, abyśmy nie pozostali po tej drugiej stronie drzwi z tymi wystraszonymi apostołami, a Chrystus puka do tych drzwi i przechodzi potem przez nie. Tylko żebyśmy właśnie, tak jak powiedział święty Augustyn, kiedyś pamiętam w Banialuka, najkrótsze kazanie Jana Pawła II, powiedział, że w związku z potęgą, wielkością chrztu świętego, który rozpoczyna działanie potem we wszystkich sakramentach w naszym życiu, święty Augustyn powiedział coś szokującego. Chcę wam powiedzieć, że w związku z tą potęgą chrztu świętego Chrystusem jesteście, bracia. Tak, powtarzam wam to jeszcze raz. Chrystusem. To jest kazanie najkrótszej podróży, a nie jedną z ojcem Piotrem odbyłem w moim życiu, za to też Bóg zapłać. I tak ta wrażliwość na to, że właśnie to takie przebóstwienie dzięki Duchowi Świętemu, no jest naszym konkretnym udziałem. Chodzi tylko o to, żebyśmy nie stawiali oporu. Żebyśmy po prostu przyjęli i pełni szczęścia. Tam się dostali właśnie, gdzie są nasze odwieczne właśnie przeznaczenia. Bóg zapłać księdzu profesorowi z całego serca, bo wsłuchiwałem się niezwykle wyczerpująca i niezwykle taka dokładna właśnie egzegeza tych czytań na niedzielę. Życzę dużo dobrego i też proszę serdecznie i o modlitwę i błogosławieństwo. I serdecznie
Bóg
pozdrawiam.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Panie Krzysztofie, bardzo prosimy, księże doktorze.
Bóg zapłać za dobre słowo. Ja też bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na ten ciekawy element, który dla mnie samego, przyznam, kiedy przygotowywałem tych kilka myśli, by się nimi podzielić, był jakiś uderzający i być może po raz pierwszy rzeczywiście aż takim mocnym echem odezwał się we mnie, kiedy uświadomiłem sobie, że Chrystus daje rzeczywiście swoim uczniom czas na dojrzewanie do daru ducha, że to jest czas, kiedy ten pierwszy plon ma szansę wzrastać. W relacji Łukasza, nieco odmiennie niż w relacji świętego Jana, od momentu zmartwychwstania, od tego momentu, kiedy Chrystus jest uwielbiony na krzyżu, potem uwielbiony w zmartwychwstaniu, do momentu zesłania Ducha Świętego mija 50 dni, 7 tygodni. Od momentu niebowstąpienia jeszcze 10 dni. To jest czas autentycznego dojrzewania. To jest, wydaje mi się, że to nam pokazuje również rolę wspólnoty, która nie czeka w zupełnym bezruchu, w zupełnej bezczynności na dar ducha. Ta bezczynność jest pełna jakiejś niezwykłej uwagi, jakiejś niezwykłej modlitwy, jak mówi Księga Dziejów Apostolskich. To jest czas być może fizycznego bezruchu, być może natomiast jest to czas jakiejś niesamowitej, niezwykłego przygotowania duchowego, jakiejś niezwykle intensywnej modlitwy, która przecież już buduje tę wspólnotę, która jest ciałem Chrystusa, więc duch, na którego czekają, tak naprawdę sam przygotowuje ich na swoje przyjęcie, na jego przyjęcie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Kłania się Wanda. Witam serdecznie ojca i księdza doktora. Odwieczny Ojciec dał nam nie tylko Jezusa Chrystusa, swojego Syna, który nas zbawił przez swoją śmierć, ale dał nam także Ducha Świętego, by zamieszkał w naszych sercach i ciągle zapalał je miłością. I tą mocą Ducha Świętego możemy życiem głosić Chrystusa i mogę na Niego liczyć, prosząc o pomoc, przyjdź i oświeć mnie, umocnij, poślij i bądź. Bo właśnie przybywa Ten, który odnawia oblicze ziemi i jest dawcą darów w sakramencie bierzmowania. Wszyscy jesteśmy przecież po bierzmowaniu. Dostaliśmy doskonałe, wspaniałe dary i otrzymaliśmy to z góry. To moc wysoka. Przybądź, Duchu Święty, rozpal myśli nasze, byśmy dostrzegli wszystkie potrzeby naszego sumienia i naszej służby. Kochaj i czyń dobrze, bo Duch Święty daje miłość, jedność i dziękujemy za dar Jego obecności i zwracajmy się do Niego we wszystkich naszych sprawach. Przybądź, Duchu Święty, swojej mocy i sile. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Bóg zapłać.
Przybądź, Duchu Święty.
Tak, bardzo proszę, księże doktorze.
Ja chyba tylko mógłbym się gdzieś tam skromnie podpisać pod tym wezwaniem i tą modlitwą. Przyjmij Duchu Święty. Najpiękniejszy dar Chrystusa Zmartwychwstałego.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon?
Janusz z południa Polski.
Bardzo proszę, panie Janusz.
Chciałem zadać takie pytanie praktyczne ojcom obecnym w studio, jako spowiednikom. Czy mogą ojcowie podać przykłady grzechów, których spowiednik powinien nie odpuścić penitentowi? Jakieś przykłady praktyczne? Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. No trochę, księże doktorze, poza tematem naszej dzisiejszej katechezy, ale...
Tak, nie powinniśmy zadzwonić jeszcze, żeby tutaj do spowiedników i teologów moralnych, by tutaj precyzyjny katalog otworzyli. Ja nie wiem, czy to jest dokładnie myśl Tak, ja rozumiem, na kanwie czego to pytanie jest zadane i jakby nie uchylam się też całkowicie od odpowiedzi. Natomiast wydaje mi się, że w tym zdaniu, które być może stało się inspiracją do postawienia tego pytania, komu grzechy odpuścicie są nieodpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane, warto zwrócić uwagę na to, że może nie popełniasz pewnego błędu, że przecież tym, który wybacza grzech, tym, który przebacza grzech, tym, który niweluje grzech, jest Bóg. Człowiek sam z siebie nie ma takiej mocy. I myślę, że to, co słyszą uczniowie, to jest zaproszenie do jakiegoś niezwykłego współdziałania z Bogiem. To jest przyjęcie jakiejś niezwykłej misji, którą w sercu człowieka, który szuka nawrócenia, który szuka w sercu swoim odpowiedzi na głos, głos Boga, który zaprasza go, by wrócił. Rola kapłana, wiednika jest tą, która człowiekowi ma przekazać dobrą nowinę o przebaczeniu, ma przekazać dobrą nowinę o zgładzeniu jego grzechu. Ale może się zdarzyć sytuacja, w której to nawrócenie jest jakby niepełne, w którym jest ono być może tym nieszczere. I to jest chyba ten moment, w którym znowu nie kapłan swoim widzimisię albo nie swoją wolą czy kaprysem decyduje o zatrzymaniu grzechu, a jedynie wobec tego człowieka daje świadectwo prawdzie, że to nawrócenie nie dokonało się w pełni. Zachęcam, myślę, że tutaj można spotkać sporo ciekawych opracowań, jeśli mógłbym polecić to autorów, to choćby specjalista do księgi od Ewangelii Świętego Jana, księdza profesora Witczyka, który akurat temu zagadnieniu poświęcił osobną monografię i myślę, że jakby w tym duchu warto gdzieś rozumieć te słowa. Nie na zasadzie czysto jurydycznej, takiej bardzo prawnej.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo?
O, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, dzwoni Barbara Zdańska. Ja z takim pytaniem do księdza katechety. Czy to nie jest tak, że całe Pismo Święte powoli lub szybko otwiera człowieka na Ducha Świętego? Ale i pytanie dalsze, czy też właśnie w Nowym Testamencie Matka Boża nie jest takim symbolem właśnie otwarcia się na Ducha Świętego w tej jej wielkiej pokorze i posłuszeństwie. Czy rzeczywiście, jak często trochę pychytuję, czy to nie zamyka go? No i muszę powiedzieć, że no długo w Polsce myśmy byli właśnie zablokowani na Ducha Świętego i ten czas otwarcia się szalenie potrzebne. Ale jeszcze raz właśnie, czy to nie jest tak bardzo potrzebna ta pokora i posłuszeństwo, tak idealne miatko Matka Boża, ale chociaż troszeczkę, to Bóg zapłać.
Dziękuję ślicznie, bardzo proszę, księże doktorze.
Nie wiem, czy usłyszałem końcówkę pytania. Natomiast znowu bardzo mi się podoba ta intuicja, która pokazuje z jednej strony słowo, które otwiera człowieka na dar ducha, na rzeczywistość ducha, które jakby w swojej logice obydwu testamentów coraz pełniej, coraz głębiej zaprasza w głąb tajemnicy Boga. A z drugiej strony pokorna służebnica Pana, Maryja, która jest tak niesamowicie otwarta. I ja myślę, że między tymi dwoma rzeczywistościami nie ma sprzeczności. Widzimy Maryję, która zachowywała wszystkie te słowa, która śpiewa Bogu hymn utkany z kart Starego Testamentu, utkany ze słów Starego Testamentu, całej tradycji biblijnej. Widzimy Maryję, która otwarta jest przed Duchem Świętym na oścież, być może właśnie dzięki słowu, które w jakiś sposób w niej żyje, które w niej dojrzewa, które w niej stało się ciałem i które nieustannie przechowuje, nie zamyka, ale dzieli się nim, a przez to pomnaża. Myślę, że jest jakaś jakaś bardzo ciekawa też intuicja, jakaś niezwykle ciekawa wskazówka z jednej strony na lekturę słowa, która rzeczywiście była, powinna być pokornym otwieraniem się na słowo, na to stawanie się ciałem słowa w moim, nie tylko w moim sercu, w moim życiu. A z drugiej strony to pokorne podchodzenie do słowa, ta świadomość, że to słowo jest mocą, jest potęgą. To nie ja, to nie ze mnie, to nie z mojej mądrości.
Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, mówi Joanna z Poznania. Serdecznie pozdrawiam księdza doktora Krzysztofa Naporę, tutaj z Poznania. Dziękuję bardzo razem z moim mężem za to płomienne słowo, którego wysłuchaliśmy. No i chciałam parę słów tutaj właśnie powiedzieć do tego słowa. Takie niesamowite jest to doświadczenie pierwszej wspólnoty, bo to rzeczywiście niebywałe, że 120 osób i pod wpływem jednego kazania. No, 30-krotnie, niemalże 30-krotnie powiększa się ta wspólnota. Akurat tak właśnie mamy też takie doświadczenie wspólnoty tutaj w Poznaniu i tej jedności, o której też ksiądz mówił, jedności wynikającej ze wspólnie przebytej drogi. I jesteśmy bardzo tak przekonani o tym, że twórcą tej drogi i tych spotkań i tej jedności jest Duch Święty, że bez Niego to właściwie nic nie byłoby możliwe i nie byłaby możliwa ta droga i ta jedność. I jeszcze te słowa, że owego dnia wyleje Ducha na wszelkie ciało. Mam takie przekonanie, że to się dokonuje nieustannie i że ten Duch jest wylewany nieustannie na nas. I co jeszcze mnie tak niesamowicie fascynuje, to taka świadomość, że sprawia to ten sam Duch, że to jest ten sam Duch wtedy, który działał i teraz, że to jest cały czas ten sam Duch, który uzdalnia do odważnego otwierania się, wychodzenia, głoszenia słowa. No, to właśnie tyle chciałam się podzielić. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy ślicznie, Bóg zapłać. Prosimy bardzo.
Jeśli coś mogę powiedzieć, jeśli coś mogę dodać, to też tak jak zaznaczyłem na początku tego mojego rozważania, mam wrażenie, że wciąż aktualne pozostaje ta myśl, ta intencja, z którą Łukasz wydaje się pisać. To nie chodzi tylko o relacjonowanie tej przeszłości z odległych początków Kościoła. Być może czasem patrząc na wspólnotę pierwszych uczniów, zafascynowani słowami jeden duch i jedno serce ożywiały wierzących, tak nam się marzy przenieść nagle w tamte czasy. Ja myślę, że święty Łukasz zacząłby tupać nogami i mówić, to nie tak. On poprzez swoje opowiadanie, Bóg poprzez swoje słowo nie tyle zaprasza nas w odległą przeszłość, ale On oświetla nasze dzisiaj. Tak naprawdę to dzisiaj Jezus przychodzi pomimo czasem drzwi zamkniętych. To dzisiaj On staje pośród nas ze śladami męki. To dzisiaj do nas posyła swojego Ducha. To dzisiaj uzdrawia nasze życie. Myślę, że to jest moc słowa, które jest żywe. To On dzisiaj chce budować w nas taką wspólnotę, taki Kościół ożywiony Duchem, będący ciałem Chrystusa Zmartwychwstałego.
Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Halo, halo. Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Michał z Prudnika.
Prosimy bardzo, panie Michale.
Ja dzwonię z takim pytaniem. Mamy tutaj zesłanie Ducha Świętego, w którym apostołowie otrzymują różnorakie dary, charyzmaty, w tym dar języków. I takie dwie sprawy. Pierwsza jest sprawa, na ile ten dar języków był świadomym przekazywaniem w różnych językach Ewangelii, a na ile był, tak jak jest to dzisiaj, w środowiskach tak zwanych charyzmatyków prezentowanym mówieniem niezrozumiałych sobie i nikomu rzeczy? To jest pierwsze pytanie. I na drugie, jak w takim kontekście oceniać współczesne charyzmatyków, w związku z tym, że święty Augustyn pisał też o wygaśnięciu charyzmatów na pierwszych chrześcijanach. I jak na to patrzeć i jak to rozumieć?
Dziękujemy ślicznie, panie Michale. Bardzo proszę, księże doktorze.
Myślę, że nie podjąłbym się, mając dwie minuty, oceny współczesnych charyzmatyków i myślę, że nie czuję się absolutnie kompetentnym formułowania takich ocen. Jeśli chodzi o ten dar języków, to próbowałem w tych swoich kilku myślach refleksji nad czytaniami Niedzieli Zmartwychwstania, Niedzieli Zesłania Ducha Świętego pokazać, że jest pewna, wydaje się, że jest pewna relacja, przynajmniej niektórzy spośród egzegetów widzą pewną relację pomiędzy tym, co dokonuje się w dniu zesłania tego, przemawianiem uczniów w różnych językach i charyzmatycznym mówieniem językami, o którym wspomina święty Paweł, ale podkreślałem również, że jest, jak się wydaje, różnica, podczas gdy Paweł wspomina o okoliczności na przykład istnienia tłumacza, kogoś, kto tłumaczyłby, to widzimy tutaj, i to jest chyba uderzające właśnie w opowiadaniu Dziejów Apostolskich, że ci ludzie ze zgromadzeni jakby z całego ówczesnego świata są zdumieni tym, że każdy z nich słyszy swoją własną mowę. Czasami egzegeci próbowali myśleć w ten sposób, że skoro byli to pielgrzymi żydowscy, to nauczanie w języku aramejskim czy hebrajskim właściwie było, w jakiś sposób mogło być zrozumiałe, przynajmniej na tym biernym poziomie dla każdego z nich. Być może apostołowie mówili jednym językiem, a Duch Święty sprawiał, że każdy rozumiał swój. Trudno jednoznacznie o to powiedzieć. I wydaje się, że właśnie w tej różnorodności, ale zrozumiałej różnorodności kryje się jakaś tajemnica tego dnia zesłania Ducha Świętego. Duch Święty uzdalnia uczniów do przekraczania w pewnym sensie też, widać tutaj wyraźnie, pewnych granic kulturowych, pewnych granic geograficznych, pewnych granic państwowych niemalże. Myślę, że jest to ta znak niesamowitego właśnie otwarcia, takiego już wyposażenia uczniów na misję. Oni od tej pory, myślę też dla nas, dla naszych czasów, zwykły znak, dar przemawiania językiem, który jest zrozumiały przez ludzi różnych kultur, różnych statusów społecznych, różnego doświadczenia. Myślę, że o ten dar też warto dzisiaj prosić. To niekoniecznie oznacza znajomość języków obcych. Myślę, że czasem warto by prosić o dar Ducha Świętego, by przemawiać takim językiem polskim, być rozumianym przez wielu różnych ludzi, umieć rozmawiać językiem akademii, rozmawiać językiem, który zrozumie najprostszy człowiek i dziecko. Myślę, że to też jest niezwykły dar ducha.
Księże doktorze, nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Bardzo gorąco dziękuję. No i życzmy sobie nawzajem, aby ta najbliższa niedziela, niedziela zesłania Ducha Świętego, także poruszyła nasze serca, abyśmy odważnie wyszli na ulice naszych miast, do naszych rodzin, abyśmy byli odważnymi głosicielami dobrej nowiny. Bóg zapłać.
Amen. Alleluja. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Naszym gościem był ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.